Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnej edycji Politycznej Dogrywki. A w studio ze mną w loży ekspercko-komentatorskiej pan dr Marcin Czywiński. Witam Pana.
Dzień dobry Panie Radorze, dzień dobry Państwu.
Z Wydziału Ekonomii Akademii Jakuba z Paradyża, a to znaczy, że na agendzie gospodarka, ekonomia, głównie makro. Czytam taką opinię, tutaj wybitny ekonomista. Polska gospodarka zdecydowanie wyróżnia się na tle reszty Europy, która jest w recesji, powiedział wybitny ekonomista profesor Nouriel Roubini. To w Sopocie było taki europejski kongres finansowy. Dzisiaj mamy w Warszawie Polska wielki projekt. W każdym razie dane makroekonomiczne są wyśmienite. Zanim pan zacznie krytykować, bo jak pana znam, znajdzie pan taką dziurę w tym wszystkim, bo ona z pewnością nastąpi, to najpierw niech pan łaskawie przypomni naszym słuchaczom, jak jest dobrze.
To prawda, w rankingu OECD, który pojawił się w maju, Polska jest oceniana bardzo wysoko. Głównie chodzi o nasz poziom PKB i te prognozy na najbliższe lata. W większości...
Zbliża się do 5.
No tak, ale jak pan redaktor słusznie zaznaczył, dodam coś od siebie, że zbliża się, ale nie sądzę, żeby mogło do tego dojść.
Nie bądźmy zbyt...
Natomiast w porównaniu z krajami unijnymi Polska wypada bardzo dobrze.
No i bezrobocie najniższe od 29 lat. Wszystko jedno, jak je liczyć, bo są różne metodologie, prawda?
Zgadza się.
Około 5% to jest, fachowcy mówią, że to jest akurat tyle, ilu ludzi szuka akurat, czy albo zmienia pracę, tak? Czyli higieniczne w gruncie rzeczy.
Tak, takie ekonomiczne, akceptowalne. Natomiast warto też zaznaczyć, że do tych plusów, które mamy w polskiej gospodarce, również bardzo mocno obserwujemy wzrost płac pracowników.
No to z bezrobociem współgra. Mamy rynek pracownika już?
Tak, to już mamy od przynajmniej roku rynek pracownika.
No i żeby nie nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy, którzy masowo do nas przyjeżdżają, nie wiem, przekroczyli, zdaje się, taką ilość 2 milionów.
No prawie. Jest ich na pewno dużo i to jest...
Mówię o tych legalnych.
Tak, oczywiście.
Bo jak zwykle bywa, są...
Zawsze pojawią się osoby, które będą pracować nielegalnie. Oczywiście mamy tutaj służby, które starają się monitorować tą sytuację. Natomiast no, prawda jest taka, że rzeczywiście jest rynek pracownika, mamy duży poziom inwestycji, no i musimy zasilać...
No właśnie, zawsze pan narzekał, że inwestycje kuleją, a już nie kuleją.
Tak, no jest lekkie ożywienie. Czyli generalnie jakbyśmy popatrzyli na wskaźniki makroekonomiczne, no to zarówno inwestycje prywatne uległy zwiększeniu, inwestycje publiczne również, konsumpcja jest znaczna. No, należy również pamiętać, że to jest też rok wyborczy, więc no, summa summarum poziom inwestycji będzie rósł.
Zawsze jest jakiś rok wyborczy, panie doktorze.
Tak, oczywiście, natomiast no, tutaj jest szczególne, tym bardziej, że no, mamy naprawdę tutaj potężne obietnice rządowe, które będą u nas kosztowały dosyć sporo. No, ja z punktu widzenia ekonomii bardzo obawiam się tego.
Ale ja od razu panu powiem słowo, te pieniądze wracają na rynek i one powodują wzrost konsumpcji i optymizm konsumencki. Zna pan doskonale takie pojęcie, prawda? On jest ważny?
Tak, oczywiście, no, jak najbardziej. Natomiast te pieniądze trafiają...
Inwestycyjny i konsumencki.
Tak, te pieniądze trafiają na rynek, to jest prawda. Natomiast zawsze pojawia się pytanie, skąd te pieniądze pochodzą? I teraz kłopot polega na tym, że tak naprawdę...
Uszczelnienie VAT-u na przykład.
No też, ale okazuje się, że jak popatrzymy dzisiaj na wszelakie wskaźniki ekonomiczne, no to te uszczelnienie VAT-u jakby dobiło do pewnej ściany, do pewnego poziomu, tak, gdzie już nie możemy nic więcej zrobić.
Spodziewaliśmy się, pamiętam kiedyś.
Tak, no to było planowane,
ale
czy prognozowane.
Polska wygrała z Komisją Europejską spór o podatki od hipermarketów. marketów, to było wyraźnie niesprawiedliwe i społecznie również źle odczuwalne. Hipermarkety nie płaciły u nas ani grosza nieomal.
No, ja bym poszedł o krok dalej, nie tylko hipermarkety, ale też duże sieci międzynarodowe nie płacą w Polsce podatków i no to warto byłoby to zmienić.
Już będą, bo tą uchwałę się poprawi i została, ten spór został rozstrzygnięty na korzyść Polski.
To tak, nie jest. Zgadza się. No i będziemy mieli lekki zastrzyk gotówki ze strony marketów, czy sklepów wielkopowierzchniowych. Natomiast ja poszedłem naprawdę o krok dalej i zastanowił się nad rozwiązaniami podatkowymi dla dużych korporacji, które de facto nie płacą w Polsce podatków.
Ale będą obniżone podatki i daniny, jak ktoś to brzydko nazwał, ZUS dla młodych na przykład. I to są dobre inwestycje, bo ja bym, w cudzysłowie oczywiście, ja bym to tak nazwał, społeczne inwestycje.
Znaczy jak najbardziej, no dla kogoś, kto rozpoczyna przygodę z działalnością gospodarczą, szczególnie dla młodych ludzi, tak, bo tam jest mowa o 26 latach, no to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Na pewno jest to duży bodziec motywacyjny do tego, żeby rozpoczynać działalność gospodarczą. Natomiast no z drugiej strony, no to jest zachęcenie. Natomiast no mamy też bardzo dużą ilość biurokracji związaną z działalnością, mnóstwo instytucji, które nas kontrolują i to też warto było nad tym się zastanowić, warto było to zmienić.
No ale są problemy z programami socjalnymi, które obejmują wszystkich. Wie pan dlaczego wszystkich?
Tak.
Bo nowe jakieś progi powodują, że trzeba zatrudniać nowych pracowników, którzy by to kontrolowali. To jest biurokracja kolejna i kosztowna.
Zgadza się. Natomiast są rozwiązania podatkowe, które moglibyśmy zastosować, które nie wymagają
one już były takie
zbyt dużej ilości.
Kiedyś.
Tak, ale... Ale panie redaktorze, ja tutaj się cofnę do naszej poprzedniej rozmowy jeszcze sprzed wyborów, gdzie rozmawialiśmy o rozwiązaniu pewnej partii, która sugerowała podatek przychodowy na przykład. Zamiast podatku dochodowego od osób prawnych, czyli potocznie zwanych firm, miał być podatek przychodowy, a więc od tego przychodu, który osiągają, płacą na przykład 0,5% podatku. To nie wymaga większej pracy ludzi, to nie wymaga zaangażowania większości urzędników.
Kontroli.
Tak, to jest dokładnie ta sama struktura, która może być wykorzystana, a tu już moglibyśmy mieć ogromny zastrzyk środków z podatku.
Partia Roberta Gwiazdowskiego, tak?
No między innymi pan profesor Robert Gwiazdowski o tym mówił, też wspomniał o tym.
Jego partia zderzyły się ze ścianą.
No zgadza się, no to samo mieliśmy w przypadku Konfederacji, prawda, która też proponowała, czy postulowała takie rozwiązanie, natomiast no widać, nie spotkało to się z szeroką akceptacją społeczeństwa.
Panie doktorze, liberalizm w sensie gospodarczym jest w odwrocie? Bo wyraźnie taki spór odwieczny przecież między Keynesem, oczywiście symboliczny, a Smithem, zdecydowanie w Europie przynajmniej jest w stronę Keynesa rozwiązywany.
No, z bólem serca, ale tak jakaś jest tendencja. Ja myślę, że...
Czuwam w panu liberała gospodarczego.
No, kto wie. Myślę, że bardziej mi się skłaniał właśnie w tą stronę. Natomiast mnie bardzo jako ekonomista interesują, skąd pochodzą środki na wszelkie świadczenia socjalne, pomoc społeczną i tak dalej. Oczywiście jak najbardziej powinniśmy pomagać, natomiast musimy się zawsze zastanawiać, z jakich źródeł to pochodzi, dlatego że to w perspektywie długookresowej jest bardzo, bardzo ryzykowne.
A kiedyś rozmawialiśmy na temat poważnych ekonomistów. Coraz mniej jest takich. No może na uczelniach jeszcze się przechowali, bo w obiegu publicznym na przykład profesor Balcerowicz to od lat nie powiedział nic, co by dotyczyło ekonomii. Zresztą i wtedy, kiedy miał coś do powiedzenia, był monetarystą. A jego, tu pana zaskoczę, a jego w obiegu publicznym się mówi najzdolniejszy uczeń to Ryszard Petru.
No abstrahując od profesora Balcerowicza, ale tutaj słusznie pan redaktor zaznaczył, że społeczeństwo nie akceptuje takiego chłodnego prysznica informacyjnego, a więc kiedy ekonomista mówi, co może się wydarzyć w perspektywie długookresowej, to nie za bardzo chcemy tego słuchać. I mimo wszystko myślę, że to jest powodem, że takich dobrych ekonomistów w strukturach rządowych czy komentatorów brakuje. Niestety nie przywykliśmy do słuchania takich pragmatycznych analiz.
Panie doktorze, Polacy oszczędzają coraz więcej. Banki mamy, na przykład PKO BP, to bank potężny, właśnie prześcignął Deutsche Bank, czyli bank niemiecki najważniejszy, jeśli chodzi o wycenę rynkową. 50 miliardów bodajże.
Zgadza się, natomiast...
To jest siła banku, jest również to jest siła oszczędności.
No, bardzo dobrze, że oszczędzamy. To jest niezwykle ważny element w zachowaniu polskich konsumentów. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli jest mowa o inwestycjach prywatnych, no, kredyty czy koszty kredytów w Polsce mamy póki co jeszcze bardzo wysokie w porównaniu z innymi krajami.
Ale spadają.
Oczywiście stosunkowo są obniżane.
To jest proces.
Tak, tak. No, ale myślę, że bardzo długotrwały proces. No, no niestety musimy na to poczekać.
Polityki pieniężnej czuwa, prawda? Bo tam ich decyzje...
Tak, ale moglibyśmy jako ekonomiści oczywiście, czy ja jako ekonomista, mógłbym tutaj zaproponować szereg rozwiązań, które mogłyby poprawić jeszcze sytuację polskiego obywatela. Można by było w tak dobrej sytuacji ekonomicznej zlikwidować na przykład podatek dochodowy do osób fizycznych.
Rządzący obiecują,
skutecznie by mogło poprawić sytuację.
Zajmą w następnej kadencji, jak to zwykle bywa.
No, to jest bardzo bezpieczne określenie, że zajmiemy się w tym w następnej kadencji. Natomiast no, następny rok, jak chociażby ten raport OECD, o którym mówiliśmy na samym początku naszej audycji, wskazuje, nawet podaje prognozy obniżenia PKB w Polsce. Więc teraz w sytuacji, kiedy...
O żadnym tąpnięciu nie ma mowy.
No, myślę, że to jest bardziej taka sinusoida, która się pojawia w gospodarce. Natomiast, no niestety, dzisiaj mamy...
Europejskie zalecenia mówią o podwyższeniu wieku emerytalnego, to byłaby katastrofa wizerunkowa.
No wizerunkowa jak najbardziej, natomiast na pewno zostawiłaby część środków w budżecie. Natomiast...
No, są jeszcze pieniądze z otwartych funduszy, które jednocześnie natychmiast należy zlikwidować, bo to gigantyczne oszustwo.
No oczywiście, jeżeli większość Polaków zdecyduje się na tym, żeby pobrać całość tych środków, to będzie to istotny zastrzyk podatkowy dla rządu.
Płaciliśmy gigantyczne pieniądze za księgowanie de facto tym funduszom i to jest...
Zgadza się. No, moglibyśmy wprowadzić szereg ciekawych rozwiązań, bardziej pragmatycznych rozwiązań na przykład w sytuacji emerytury.
Ale krew wszystkim którzy chcieliby oszczędzać na emeryturę i dzisiaj jak po grudzie idzie z tymi nowymi projektami.
No, kłopot polega na tym, że świadomość ekonomiczna Polaków jest bardzo znikoma, bardzo, bardzo przeciętna.
Ale też w przestrzeni publicznej tych demagogów też nie brakuje i to
tak,
jest
tak, no
problem.
Pytanie jest, jeżeli zainwestujemy w edukację i polski obywatel będzie wiedział, jak oszczędzać pieniądze, nie będzie tych pieniędzy, mówiąc tak kolokwialnie, przejadał, no to rzeczywiście możemy likwidować wszelkie fundusze emerytalne, możemy pozostawić środki do dyspozycji obywatela i nie martwić się o jego emeryturę.
Bardzo dobra puenta, panie doktorze. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Pan doktor Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba Sparadyża, dziś dla państwa komentował sprawy ekonomiczne, a to była Polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, zrealizował Hubert Pietroński. Zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.